Trwają aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan profesor inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, no dziś przedstawiciele związków zawodowych spółek energetyczno-górniczych apelowali do premiera o podjęcie realnych działań hamujących wzrost cen energii. Piszą w swoim takim przekazie, w swoim piśmie, które złożyli, że firmy energetyczne planują podwyższenie cen prądu w Polsce o około 40%. To przełoży się nie tylko na wyższe rachunki za prąd, ale także na ceny żywności, usług. Premier tłumaczy, że ceny prądu wiążą się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Jak wskazywał pan premier, wszyscy ponosimy koszty tej polityki, ale dzięki temu mamy czystsze środowisko i rozwój technologii, co się nam opłaci. Inne zdanie na ten temat mają przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Spółek Energetyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych, Ciepłowniczych. Jak wskazują, rząd, ulegając Unii Europejskiej, naraża Polaków na drastyczne podwyżki. Co dalej? Co z tym fantem, panie profesorze?
No cóż, no sprawa jest trudna. No premier ma rację, że te podwyżki wynikają głównie z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i z podatku, który nazywa się obowiązek zakupu pozwoleń na emisję CO2. Jest to forma podatku dokładnie takiego, powiedzmy, jak VAT. Od VAT-u się różni tylko tym, no kilkoma rzeczami. To znaczy pierwsze, że VAT ustala nasz parlament i ta stawka wynosi maksymalnie 23%. Natomiast w przypadku podatku od dwutlenku węgla, no to ustala je mechanizm Unii Europejskiej i ona jest bardzo duża. Ona w przypadku na przykład produkcji z węgla brunatnego wynosi nawet 100%. To powoduje, że ceny rzeczywiście rosną. Ale teraz powstaje drugi problem. No, jeżeli elektrownie kupują te pozwolenia, no to pytanie jest, od kogo kupują? Co ten sprzedający robi z pieniędzmi, które uzyskał? Bo proszę państwa, w tym roku te ceny tych pozwoleń są tak wysokie, one już sięgają 60 euro za tonę, prawda? I w związku z tym sprzedający...
Pamiętam, niedawno było 40 chyba 4 euro.
No 4, no było nie tak dawno jeszcze 15, także to bardzo szybko rośnie. To jest też dużo poddane wynikające ze spekulacji. Ale sytuacja jest taka, że sprzedający zarobi na sprzedaży polskim elektrowniom 30 miliardów złotych w tym roku. 30 miliardów, to jest nieprawdopodobna suma. No pytanie się, kto sprzedaje? No polski budżet sprzedaje. Czyli proszę zobaczyć, mamy sytuację taką, że obywatele czy odbiorcy energii płacą coraz wyższe ceny za energię, ale te ceny wynikają z podatku, który płynie do budżetu państwa. Tak ten system jest urządzony. W związku z tym, no cóż, trzeba widzieć też, że te 30 miliardów idą na inne programy, które no, są pożyteczne dla społeczeństwa. Co można zrobić, żeby obniżyć cenę energii? No można by obniżyć VAT, bo przecież te dochody dodatkowe ze sprzedaży pozwoleń, no rekompensują ewentualnie straty, które były z VAT-u. No i to wszystko. Więcej nie możemy zrobić, bo tak nas wiążą regulacje Unii Europejskiej.
Tylko co dalej, bo my mówimy o tych perspektywach 2030-2050. No te jest taka agenda Fit for 55. No też mówi się, że to taka no jakby kara dla europejskiej gospodarki, która straci konkurencyjność, bo popatrzmy na to, co dzieje się w świecie względem gospodarki na przykład Chin. Jeżeli jakieś przedsiębiorstwo przez pewien czas nie będzie spełniało celów wyznaczonych, to trzeba je będzie zamknąć. I teraz to nie tylko kwestia konkurencyjności, ale w ogóle funkcjonowania na rynku. I tak może technologie nowe tak, zielony ład tak, ale teraz no jakie będą tego konsekwencje? Czy rzeczywiście nie staniemy się jakoś zakładnikami, bo ta polityka ekologiczna Unii Europejskiej no, uderzy finansowo w każdą rodzinę. O tym dziś mówili właśnie ci, którzy poszli do pana premiera.
Tak, ja się z tym zgadzam. To znaczy polityka tutaj Unii Europejskiej jest no nie tylko nieracjonalna, ale wręcz samobójcza. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli ta polityka dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla, to europejska gospodarka całej Unii Europejskiej, wszystkie kraje emitują poniżej 10%. Reszta emisji to są Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Kanada. Te kraje, które nie mają takich restrykcji, jak my mamy. W związku z tym my próbujemy zrobić coś, co nie będzie miało efektu, no bo jeżeli w Unii, nawet no zaciskając pas i zęby, zredukujemy tę emisję o 30%, to proszę zobaczyć, 30% z 10% to jest tylko 3%. To wpływ na sytuację światową będzie minimalny. Więc ja uważam, że Unia powinna, zanim narzuci sobie takie samobójcze wręcz restrykcje, powinna rozmawiać z innymi krajami i tylko wspólne działanie światowe jest tutaj jedynym racjonalnym wyjściem. Natomiast jeżeli Unia narzuci sobie samemu takie restrykcje, to w tym momencie gospodarka przestanie, bo ojciec ma rację, będzie niekonkurencyjna. I my po prostu no, popełniamy samobójstwo. Ja to tak obrazowo mówię, że piłujemy gałąź, na której siedzimy. No, gospodarka po prostu musi istnieć, musi funkcjonować, bo jeżeli gospodarka nie będzie funkcjonowała, to jak będzie społeczeństwo funkcjonować?
No bo też mówimy o odnawialnych źródłach energii. Czytam w naszym dzienniku zagrożone połowy, informacja z Holandii. Ekspansja firm wiatrowych sprawia, że rybacy tracą obszary połowowe. Pomiędzy wiatrakami w ich okolicach rybołówstwo jest zakazane.
Znaczy, tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, bo trzeba wiedzieć, że te główne źródła energii odnawialnej, takie jak wiatraki, takie jak panele fotowoltaiczne, pracują tylko w określony sposób. Znaczy, panele fotowoltaiczne w warunkach północnoeuropejskich, środkowoeuropejskich pracują na 1000 godzin rocznie. Natomiast rok ma 8760 godzin i trzeba społeczeństwu dostarczyć energię przez cały rok. Panele, znaczy wiatraki na lądzie pracują 2300 godzin, na morzu 3,5. Więc w związku z tym ta energia jest potwornie droga, ale jednocześnie nie gwarantuje nam dostaw. No, co powiemy społeczeństwu, jeśli nie będzie wiatru? A to się zdarza, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy nie ma też słońca. No to co powiemy? Wyłączmy energię, wyłączmy ciepło, bo to też dotyczy ciepła. Więc to jest po prostu coś, co jest zupełnie irracjonalne, takie wręcz nawet samobójcze, bym powiedział.
No tylko czy my możemy sobie na coś takiego pozwolić, patrząc na te wielkie gospodarki, jak Chiny, bo my jako cała Europa, bo poszczególne państwa, no to w znacznie mniejszej mierze mogą się z kimkolwiek równać, ale cała Europa, no też z kimś takim jak Chiny, prawda, czy Stany Zjednoczone, czy Rosja, no trochę trudno jest się spierać i teraz ten wpływ na środowisko, te zmiany technologiczne, jak nawet pan profesor mówi, 8 tysięcy godzin mamy, a tutaj spełniamy warunki fotowoltaika 1000, na morzu 2300, 3500.
Na lądzie 2300, na morzu 3,5.
Na morzu 3,5. No to dalej jest bardzo daleko, nawet do połowy. A gdzie do tych, można powiedzieć, źródeł pozyskiwania energii, które mogły produkować to każdego dnia?
Tak, oczywiście. I politycy są unijni. Ja mówię nie unijni, bo w Polsce jednak troszeczkę to bardziej racjonalne.
To Chińczycy ich nakręcają, czy kto? No bo
nie, ja nie wiem. Przepraszam, ale ja dosyć długo żyję. I ja pamiętam tamte były czasy. I to mi przypomina tamtą ideologię, tylko tamta była czerwona, to jest zielona, że zbudujemy coś, co jest nierealnego. I nie wiem, z czego to wynika. Czy ta biurokracja unijna poszła już tak daleko, że boją się z tego wycofać i nie mają żadnej innej wyjścia. Przecież proszę państwa, żeby zagwarantować energię 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo to potrzebuje społeczeństwo. My musimy mieć elektrownie, które są dyspozycyjne przez cały rok. A takie elektrownie to tylko są elektrownie węglowe, które mamy węgiel i niepotrzebnie zamykamy własne kopalnie, bo będziemy musieli kupować u kogoś innego. Są elektrownie gazowe, które możemy, nie mamy, ale możemy sobie wybudować, ale uzależnimy się całkowicie od importu gazu. Będziemy zależni. I są jeszcze elektrownie jądrowe, których nie mamy i na które nie mamy pieniędzy. I nic innego nie zagwarantuje ciągłych dostaw. rozumiem, to niezależne od tej całej ideologii zielonej, od tej całej, powiedzmy, propagandy, jest sytuacja taka, albo będzie węgiel i będą elektrownie węglowe i my będziemy mieli energię w nocy i w zimę, a jak tego zabraknie, to nie będziemy mieli energii w zimę i się załamie nam gospodarka. I tego niestety nie można w żaden sposób zmienić, bo to są prawa fizyki. I żaden polityk, żaden, powiedzmy, nawet zielony czy niezielony, na organizacja nie jest w stanie zmienić praw fizyki, które istnieją w naszym świecie.
Tylko no to tak wygląda, jakby taka zaplanowana rewolucja. To rodzi poważne problemy. To jakbyśmy my się mieli czuć, czy mieli jakieś takie poczucie winy, że to, co osiągnęliśmy, no ten rozwój osiągnęliśmy nadużywając, czy używając nadmiernie lub błędnie zasobów ziemi. Teraz musimy wprowadzić drastyczne zmiany, nie wiem, w sposobie myślenia, funkcjonowania, czegokolwiek. Taka mentalność, prawda, no ta zielona agenda, myślę, że tutaj też tak jakby chce nas zmusić do głębokich zmian w naszej mentalności, no konsumpcyjnej. Może powinniśmy się trochę ograniczać, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie to zrobić, żeby nie było jakiejś zapaści, prawda, czy rewolucji, która za sobą nawet poniesie, że staniemy przeciwko sobie.
To znaczy, tutaj trzeba by wyjaśnić, że nasza dotychczasowa gospodarka i energetyka rzeczywiście korzysta z zasobów ziemi, ale nie aż w takim stopniu. I te nowe technologie, które przychodzą i są lansowane jak odnawialne źródła, również korzystają z zasobów ziemi. I to jeszcze z zasobów bardzo rzadkich, jak metale rzadkie, które są potrzebne do akumulatorów, które są potrzebne do źródeł odnawialnych. Proszę zobaczyć, to samo jest z wiatrakami. Później mało tego, ten demontaż po końcu eksploatacji tych źródeł odnawialnych również zanieczyszcza nam środowisko. Proszę zobaczyć, że na przykład śmigła wiatraków są wykonane z super takich warstw włókna węglowego, które nie rozkładają się. Jeżeli nawet je zakopiemy, to one będą tam tysiące lat. My nawet nie wiemy, w jaki sposób te zużyte już baterie, te już zużyte wiatraki utylizować. I wcale nie jest tak, że ta tradycyjna energetyka źle oddziaływała na środowisko. Bo proszę zobaczyć, nawet gdybyśmy zamknęli elektrownię klasyczną, to tam jest metal, tam można to przetopić, rozebrać. Na przykład w Jaworznie była kiedyś elektrociepłownia Jaworzno 1. Tą elektrociepłownię rozebrano, wybudowano tam budynek szkoleniowy, zasadzono drzewa, zrobiono trawniki i tam śladu nie ma. Natomiast jeżeli my będziemy utylizować na przykład panele fotowoltaiczne, to będzie setki tysięcy lat na wysypisku, bo po prostu to się nie rozkłada. To są tak trwałe elementy, że potrzeba milionów lat, żeby to utylizować.
I co pan profesor proponuje?
No nic. My w tej chwili, ja myślę, że jesteśmy bezradni. Ja uważam, że Polska jako taka powinna robić to racjonalnie. Ja to tak użyję takiego kolokwializmu. Nie wysuwajmy się przed orkiestrę. Róbmy to, co musimy, ale jeszcze też powiedzmy z jakimś takim opóźnieniem, z takim i chrońmy przede wszystkim własną gospodarkę. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy tak bogaci jak zachodnia Europa. Dochód w Polsce jest trzykrotnie niższy niż w Niemczech, Holandii, dwukrotnie niższy niż we Francji. Więc oni mogą oszczędzać, bo oni już się wzbogacili przez całe lata i wzbogacili się korzystając z węgla. A teraz oni mówią nam, no dobrze, nie, wy już dostatecznie jesteście bogaci, chociaż jesteśmy biedni i z węgla nie możecie korzystać, na którym myśmy się wzbogacili. Jest to rodzaj hipokryzji. A tak szczerze, otwarcie mówię, rodzaj takiej hipokryzji. My jesteśmy bogaci, to wy też już nie musicie być.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był profesor inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.